Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radio Nadzieja jest Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Omszy. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
W piątek zakończył się rok szkolny. Jaki to był rok?
Tak po prawdzie to ten rok szkolny zakończył się 31 sierpnia, ale to było takie uroczyste zakończenie roku. To był kolejny dobry rok. Wiadomo, z takimi codziennymi różnymi kwestiami do rozwiązywania. Kwestie niektóre były prostsze, niektóre były bardzo trudne, bardzo ciężkie, wymagające ogromu pracy i nauczyciela wychowawcy, dyrektora szkoły. Ale na szczęście wszystko udało nam się rozwiązać z myślą i dla dobra dzieci, dla dobra uczniów.
To co było takiego trudnego?
No cóż, trudne są pewne sytuacje, w których musimy angażować inne organy, ale to nie jest rozmowa jakby na ten czas i na to miejsce. Co dla nas jest ważne? Ważne, że wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej otrzymali promocję. Uczniowie ósmej klasy będą sobie wybierać swoją przyszłość. Uczniowie klasy trzeciej zmienią wychowawcę, wyfrunął spod skrzydeł wychowawczyni, spod skrzydeł jednej pani, z którą przez 3 lata spędzali wszystkie dni i wszystkie prawie swoje lekcje, oprócz języka angielskiego, religii, wychowania fizycznego. Licealiści prawie wszyscy otrzymali promocję. No niektórzy, którym się troszeczkę nie powiodło, będą musieli jeszcze spróbować swoich sił w sierpniu, ale to będzie taki czas, ten lipiec i połowa sierpnia, do 25 chyba, jak mamy wyznaczone terminy, to jest taki czas na doszlifowanie tego, co kulało.
A wielu z tych uczniów, którzy kończą ósmą klasę, zostaje w liceum?
Zwykle statystyki pokazują nam, to już tak jest od gimnazjum, tak obserwujemy, że zwykle około 1/3 uczniów zostaje. Jest to naturalny trend, poszukiwanie nowego, poszukiwanie nowych znajomych, nowych miejsc, już jakaś taka specjalizacja w kwestii edukacji. 30% zostaje na pewno.
To pani już po tych wszystkich latach jest przyzwyczajona do tego, że ci uczniowie odfruwają w końcu ze szkoły? Czy to zakończenie roku to jest zawsze taki moment emocjonalny?
Zawsze jest emocjonalny. Jest bardzo emocjonalny dla uczniów, jest emocjonalny dla wychowawców. No i nie ukrywam też dla mnie, no bo z niektórymi będziemy się żegnać już tak, będą odchodzić do innych szkół. No ale jest to też naturalna kolej rzeczy. Dzieci to nie są baloniki, które trzymamy na sznureczkach. To są ptaki, którym trzeba pozwolić wyfrunąć, znaleźć swoje nowe miejsce, znaleźć swoje gniazdo. No musimy pozwolić im rozwinąć skrzydła.
Jeżeli chodzi o wakacje, to dobrze byłoby, pani polecałaby uczniom, żeby te 2 miesiące kompletnie odcięli się od szkoły i dali sobie luz, czy jednak, nie wiem, w sierpniu już może zaglądali do
książek? Trzeba byłoby zapytać, co to znaczy odciąć się od szkoły?
Nie czytać, nie zaglądać, nie czytać, plecak szerokim łukiem
omijać. To znaczy
omijać
szerokim łukiem. Każdy powinien spędzać wakacje według własnego uznania. Natomiast wydaje mi się, że odcinanie się od czytania, oglądania wartościowych filmów, spektakli teatralnych, słuchania dobrych wiadomości, to nie jest najlepszy pomysł. Ja sama lubię bardzo czytać, dużo czytam, lubię dobre filmy, jak mam czas, to oglądam. Wakacje to też jest dla mnie taki czas, że dużo czasu spędzam na wsi. To jest genialny czas. Genialny czas, genialny sposób na odpoczynek, czyli dużo ruchu na świeżym powietrzu. Ja nie jestem zwolennikiem odcinania się od czegokolwiek drastycznie. Odciąć się drastycznie, czy tak radykalnie, to można od czegoś, z czym jest nam zupełnie nie po drodze. I to jest wskazane psychologicznie. Ale od szkoły, od nauki, od czytania, od rozwijania siebie, to chyba raczej nie.
Pamiętamy, że od zeszłego roku zarządzanie Ministerstwa Edukacji, no już nie ma prac domowych, tak, w szkołach podstawowych. Mm-hmm. Minęło prawie 1,5 roku od tej zmiany. Czy już można powiedzieć, że była to dobra zmiana lub zła zmiana, czy jeszcze jest za wcześnie?
Moje obserwacje i rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami, śledzenie jakichś wypowiedzi w internecie wskazuje na to, że są dwie opcje. Jest grupa osób, nawet ostatnio czytałam taki raport młodych, którzy wypowiadają się na temat prac domowych i oni są absolutnie przeciwnikami nawet prac domowych w szkole ponadpodstawowej. Jest grupa rodziców, którym brakuje tych prac domowych jako podpowiedzi, co należy zrobić z własnym dzieckiem, co należy ćwiczyć, jakie umiejętności należy doskonalić. No i jest grupa rodziców, którym zadawanie prac domowych, ja oczywiście mówiąc o pracach domowych, mam tutaj na myśli prace domowe sensowne, logiczne, nie 40 zadań z matematyki i 25 zdań z języka polskiego. Nie, nie chodzi mi tutaj o takie twórcze prace domowe, które będą dzieci rozwijać. Właśnie jest taka grupa rodziców, którzy uważają i uczniów, że te prace domowe są przydatne. Jest wiele takich elementów, które wskazują na to, że są niezbędne. Myśląc oczywiście o takich logicznych, zasadnych pracach domowych. Przede wszystkim uczą odpowiedzialności, uczą systematyczności i uczą też kreatywności. Przede wszystkim pozwalają utrwalić te tematy, te zagadnienia, które były na zajęciach edukacyjnych, a nad którymi jeszcze trzeba w domu popracować. Na pewno pomoc nauczyciela, czyli wskazanie, poćwicz, uzupełnij, przeczytaj, napisz. Mówię tutaj szczególnie z takim naciskiem na edukację wczesnoszkolną. Jest to bardzo dobra wskazówka do pracy dla uczniów. No, nie wiem, jak młodzi ludzie będą wyobrażać sobie przygotowanie do egzaminów maturalnych, potem do pracy własnej podczas studiów, kiedy nie będą przyzwyczajeni do pracy samodzielnej. Praca domowa jest rodzajem pracy samodzielnej.
No to wtedy może będą głosy, że a może byśmy zrobili brak pracy domowej i w szkołach ponadpodstawowych?
Oczywiście można tak zrobić, tylko trzeba pamiętać o tym, że po szkole ponadpodstawowej jest grupa osób, która podejmie studia. I jeśli nie będą młodzi ludzie wdrożeni do pracy własnej, do pracy samodzielnej, do wyszukania podręcznika, do wyszukania treści w książkach, w podręcznikach, w pomocach dydaktycznych, to będzie ogromny problem. Będzie ogromny problem.
A to już pytanie, czy nie ma tego problemu, bo przecież no, jest sztuczna inteligencja, która pisze za uczniów wypracowania i może się okazać faktycznie, że no nie tylko to, że nie ma prac domowych spowoduje, że ludzie będą leniwi, uczniowie będą leniwi, bo już nie muszą nawet się starać, żeby coś znaleźć.
Na pewno jest grupa osób, którym te czaty bardzo pomagają i są takimi jakby giermkami młodych ludzi. Ale sztuczna inteligencja nie zastąpi naszego myślenia logicznego, naszego myślenia krytycznego, takiego myślenia, które nam pozwoli po prostu normalnie funkcjonować. No, chat GPT za nas życia nie przeżyje i za nas autonomicznych naszych decyzji nie podejmie.
No właśnie i tutaj rodzi się ten problem, że skoro młody człowiek już się przyzwyczai do tego, że ma wszystko na tacy, no to czy nie będzie ten problem, o którym pani mówi, nie będzie krytycznego myślenia, myślenia logicznego, bo wszystko ktoś coś robi za niego.
No nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że pójdziemy do lekarza i lekarz będzie wpisywał, będzie szukał pomocy czata.
Ja bym się nie zdziwił za jakiś tam czas.
No to będzie dramat.
No właśnie.
To myślę, że tak to może być.
Jak pani rozmawia z nauczycielami, no to oni mają swoje jakieś obserwacje, że no faktycznie nie ma prac domowych, uczniowie mają więcej czasu, przychodzą, świeża głowa, lepiej pracują, czy jednak mówią, że no, nie ma tych prac domowych, to odczuwalne jest to, że uczą się trochę gorzej, wiedzą trochę mniej.
Jest odczuwalny spadek takiej motywacji do pracy własnej. Trzeba pamiętać o tym, że jest grupa uczniów, grupa dzieci, która sama łaknie wiedzy, łaknie książki. Jest grupa, której trzeba podpowiedzieć, trzeba pomóc. Ale jest też grupa, która no, będzie się świetnie czuła w tym braku zadawania prac domowych. Natomiast wyniki rzeczywiście są, mają taką tendencję spadkową.
Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy przy okazji zakończenia tego oficjalnego roku szkolnego w zeszłym roku. Mhm. I byli tu, była pani, byli uczniowie. No to oni tutaj wszyscy podkreślali, że oni sobie nie wyobrażają braku pracy domowej, że im praca domowa bardzo pomaga.
Czy ja mogę też powiedzieć w odniesieniu do uczniów, ale też z takiej praktyki rodzinnej. Jednak taka systematyczna praca w domu, mówię tutaj konkretnie o edukacji wczesnoszkolnej, ale to ma przełożenie później na uczniów starszych. ta systematyczna praca w domu i utrwalanie treści, które były poznawane w szkole, ma taką naprawdę rozwijającą moc.
A czy trochę...
Też proszę pamiętać, że ta wiedza, którą dzieci zdobywają czy utrwalają w domu, ona potem procentuje tym, że samoocena ucznia na lekcji jest inna. Jeśli dziecko odpowiada, u nas uczniowie nie wstają do odpowiedzi, odpowiadają z ławki. Samoocena dziecka, które zna odpowiedź na pewne pytania, porusza się w tym swoim świecie edukacyjnym dość sprawnie, jest zupełnie, zupełnie inna niż samoocena dziecka, które po prostu słucha, ja tego nie wiem, nie rozumiem. I mamy tutaj takie rozdwojenie. Jest dziecko, które odnosi sukces, mniejszy, większy, ale gdzieś ten w związku z postępem, z przyrostem wiedzy następuje też sukces na sprawdzianie, na kartkówce, przy odpowiedzi. I jest dzieciątko, które nie odrabia pracy domowej. Rodzice nie wiedzą, co z dzieckiem ćwiczyć. I najpierw następuje takie zatrzymanie. Ja to dość wyraźnie zaobserwowałam. Następuje zatrzymanie, a potem taki powolny regres. Dziecko przestaje odnosić sukcesy. Dziecko mówi coraz mniej. Dziecko nie radzi sobie z pewnymi podstawowymi umiejętnościami, które powinno opanować. I jest takie wycofanie u dziecka, które ma naprawdę spory potencjał. Więc ja jestem za tym, żeby jednak w domu pracować.
A czy to i tak nie jest taki trochę martwy ten przepis? Bo jak ja rozmawiam z rodzicami, to oni mówią... No, praca domowa jest. A to te dzieciaki w tym wieku, gdzie tych prac domowych no, nie powinno być. Ja mówię, no jak to? Przecież jest zakaz tych prac domowych. No, nie ma.
Trudno mi powiedzieć, czy te prace domowe są zadawane, na przykład rozwiąż zadania 5, 7 i 18, czy też na przykład poćwicz. Kwestia komunikacji, prawda? To trzeba byłoby tak dookreślić.
W tym zakończonym roku szkolnym obowiązywała też odchudzona o 20% podstawa programowa. Pani rozmawiała na ten temat z nauczycielami i mówiła, że
to
faktycznie...
To był temat taki dosyć gorący na początku roku szkolnego, bo faktycznie trzeba było przejrzeć podręczniki i pozaznaczać treści, wskazać treści, które są nieobowiązkowe do realizacji. Nieobowiązkowe to znaczy nie realizujemy ich jako podstawowe. Natomiast wychodziliśmy z założenia, że jeśli uda nauczycielom się zrealizować te treści podstawowe, te 80% z tej całej setki, no to wtedy wiadomo, że można się posiłkować tymi dodatkowymi, które są już nieobowiązkowe.
No bo pamiętamy też, z czego się brały ten nawół prac domowych, że czegoś nie udało się zrealizować podczas...
No tak, no to wtedy róbmy w domu, prawda? To tak. Nie o to chodzi.
10 zadań było w domu.
Taką zwolenniczką takich prac domowych nie jestem.
No to wydaje mi się,
że... Bo nauczyciel jest od tego, żeby uczyć, żeby pokierować. Natomiast w domu my tylko... doskonalimy to, czego uczył nas nauczyciel w szkole.
Uszczuplono też chociażby listę szkolnych lektur. To też tak się wydaje, że co władza nowa przychodzi, to gdzieś to odbieramy, tutaj skrócimy, tu coś innego wrzucimy. No i tych lektur szkolnych jest mniej. Pani sama powiedziała, że lubi pani czytać. I jakie jest pani zdanie na temat obowiązkowych lektur szkolnych?
Myślę, że kanon lektur obowiązkowych powinien zostać jako nasze dziedzictwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dobrze byłoby, gdyby też uczniowie poznawali literaturę współczesną. Tutaj jest potrzebny taki złoty, dobry środek.
No, bo tutaj czytam, że w klasach 4-6 zniknęły dwie ballady Adama Mickiewicza na przykład, tak? No to...
Niektóre treści, niektóre lektury są realizowane poprzez fragmenty. Po prostu odnosimy się tylko, czytamy tylko fragmenty. Ale oczywiście te fragmenty muszą być osadzone w kontekście. One nie mogą być tak... Fragment, bo fragment. Fragment musi być osadzony w konkretnym kontekście.
Ja pamiętam, że no niekoniecznie zawsze młody człowiek, czyli licealista, czy uczeń podstawówki jest jeszcze gdzieś mentalnie, psychicznie, intelektualnie gotowy
do zrozumienia treści, tak, tych lektur, które obowiązują. Ja pamiętam takie moje wielkie odkrycie Krzyżaków. Kiedy przeczytałam Krzyżaków już jako dorosła osoba, to jest świetna lektura, bardzo pouczająca, bardzo mądra, ale czy ona była Czy to była lektura dobra dla dziecka ze szkoły podstawowej? No nie wiem.
No
wtedy
właśnie.
Nad tym się zastanawiam. To już było wiele, wiele lat temu, ale do dziś właśnie pamiętam to moje takie zestawienie z tego, co rozumiałam z Krzyżaków, będąc uczniem szkoły podstawowej, a jak odbierałam lekturę wtedy, kiedy już byłam dorosłym człowiekiem, kiedy miałam własne dzieci, kiedy na pewne historie patrzyłam innym okiem.
Ja miałam tak z lalką. Czytając lalkę w liceum, to uważałam, że to jest bardzo nudna książka. Długa, nudna. Mm-hmm. A jak przeczytałem kilka lat później, to jest jedna z moich ulubionych książek.
Socjologia, prawda?
Tak, jedna z moich ulubionych
książek. Całe społeczeństwo, przekrój społeczeństwa pokazany. Właśnie kilka dni temu czytałam na temat lalki. Czy można napisać, czy czytać lalkę teraz, taką lalkę Prusa, czy powinna powstać lalka z XXI wieku? Mhm. Taka rozkminka była.
Tak, no i właśnie tak czytałem to, też miałem podobnie z Weselem. Czytając Wesele w liceum, to no gdzie?
Ciężkie.
Ciężko bardzo jest. Czy też później to zupełnie inaczej to odbierasz.
Tak.
Więc czy faktycznie nie należałoby trochę fajnie, dobrze wiedzieć, fragmentarycznie ewentualnie, a nie, że masz znać to wszystko i to czytać, bo nic z tego nie rozumiesz i tak.
Właśnie dlatego mówię, fragmenty osadzone w kontekście. Jakby poparcie fragmentami lektur tych kontekstów literackich i historycznych, bo to jest związane ze sobą. Ale czy całe lektury? Trudno mi powiedzieć.
Ciężko przebrnąć. Ja
myślę, że ciężko, więc też byłabym chyba za tym. Tu pewnie poloniści zmyją mi głowę, jak wrócimy we wrześniu do szkoły. Też pewnie jednak byłabym za fragmentami niektórych lektur, a pewnie niektóre trzeba byłoby przeczytać w całości. Ale myślę, że tutaj najlepszymi specjalistkami byliby nauczyciele od języka polskiego, bo nauczyciele, którzy pracują przez wiele lat, mają swoje wyrobione opinie i oni są tutaj specjalistami. Ci nauczyciele, poloniści, którzy na co dzień pracują z uczniami, widzą, jak się zmienia perspektywa tych młodych ludzi, jak reagują na literaturę klasyczną, jak reagują na współczesność. To myślę, że temat do omówienia z nimi najbardziej.
No to Polski mamy, no to teraz zapytam o...
Nie, matematykę.
Matematykę.
Straszna rzecz.
Ostatnio rozgorzała dyskusja w związku z petycją internetową, też jaka w komisji odbyła się taka rozmowa, przesłuchanie, znaczy rozmowa bardziej na temat tego, czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa. No jakie pani ma zdanie w tym temacie? Powinna
ja
być,
nie
czy
jestem,
nie?
Ja nie jestem... matematyką, matematyczną głową. Matematykę oczywiście na maturze zdawałam i zdałam bez jakichś większych problemów. To jest trudny temat, bo wszyscy nauczyciele matematyki powiedzą, że matematyka to jest królowa nauk. Niewątpliwie mają rację, bo matematyka uczy logicznego myślenia. Ale moje spojrzenie na matematykę jako nauczyciela, najpierw edukacji wczesnoszkolnej, a teraz człowieka, który ma do czynienia trochę z inną matematyką, jest takie, że my gdzieś tam w pewnym momencie zaczęliśmy uczyć matematyki na zasadzie wpisz, uzupełnij, dopisz, dorysuj. Ja nie jestem matematykiem, więc nie chcę, żeby tutaj ktoś uważał, że ja w jakiś sposób jakimś autorytetem jestem. Nie. Natomiast widzę, że matematyki nie nauczymy przez wpisz, uzupełnij. Nie nauczymy matematyki w oderwaniu od konkretów. Czyli na etapie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej matematyka powinna być ściśle osadzona w konkretach. I na konkretach powinniśmy uczyć, a potem przechodzić coraz bardziej do abstrakcji. A czy powinien być egzamin? Nie wiem. Może egzamin dla tych uczniów, którzy z matematyką wiążą swoją przyszłość. Bo przecież nie wszyscy uczniowie muszą zdawać historię. Trudno mi tutaj powiedzieć. Ale naprawdę łączę się w bólu z tymi, którzy muszą matematykę jeszcze zdawać. I trzymam za nich zawsze bardzo mocno kciuki.
Ja też nigdy asem z matematyki nie byłem, ale akurat matura poszła całkiem nieźle. Uważałem, że to, co było na maturze, a to, co było na lekcjach w liceum, to dwie inne rzeczy w ogóle były. Nie wiem.
No tak, pewnie tak.
Też to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to może należałoby zlikwidować te progi. Zdałeś,
no,
nie
właśnie
zdałeś.
Rozmawialiśmy o tym. Ja już od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy nie byłoby słusznym, gdyby matura była, jakby wynik matury był podobnie traktowany jak wynik z egzaminu ósmoklasisty. Bo ósmoklasista otrzymuje wynik, ma informację, w którym przedziale się mieści i tyle. Zdobył dużo punktów, może sobie wybrać szkołę z wyższymi jakimiś takimi preferencjami. I to samo z maturą. Może nie warto robić tych progów 30-procentowych. Podać surowy wynik i uczelnie będą same weryfikować, z jakimi procentami będą chcieli tych absolwentów przyjąć. Może to jest jakieś rozwiązanie.
Kolejny rok szkolny to też kolejne zmiany. No i tutaj zapytam o tą dotyczącą religii i etyki. Już będą no, nie dwie godziny lekcyjne w tygodniu, a tylko jedna w tygodniu. I to też dotyczy szkół katolickich.
To znaczy nie, dotyczy to szkół publicznych.
Tak.
A nasza szkoła jest szkołą publiczną, więc nas przestrzeganie prawa oświatowego zobowiązuje.
No właśnie i pytając, czy ta zmiana wpłynie jakoś na poprawę edukacji w Polsce?
Nie wiem, czy wpłynie na poprawę edukacji, bo to pokaże czas. Na pewno to jest bardzo trudny temat. Ja na ten temat patrzę z perspektywy dyrektora szkoły, który ma nauczycieli religii i którzy mieli do tej pory, załóżmy, pełen wymiar, czyli 18 godzin i zostają od września z połową tej liczby godzin. Ja w ten sposób na to patrzę. Też myślę, że trudny będzie to temat w kwestiach takich światopoglądowych, w kwestiach etycznych, w kwestii etosów, żeby nie okazało się za jakiś czas, że my brakuje nam takiego zahaczenia w każdej jednej szkole, przy którym uczniowie, młodzi ludzie mogliby kształtować swoje kręgosłupy, swoje morale. Tego się obawiam. Tego się bardzo obawiam. Myślę, że w szkole podstawowej te 2 godziny religii były przydatne, były wartościowe. A czy w szkołach podstawowych koniecznie musiałyby być 2 godziny? Myślę, że 1 godzina jest już to taka, ktoś tutaj powie, no dyrektor szkoły katolickiej i takie herezje tutaj głosi. Wtedy, kiedy my mamy bardzo mało godzin przedmiotów ogólnokształcących, to może ta 1 godzina byłaby wystarczająca. Ale sam sposób wprowadzenia tego z dziś na dziś pozostawia naprawdę duży dylemat dla nauczycieli religii i dla dyrektorów.
Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, była gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.